podcast Radia Gdańsk.
Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam, ze mną dzisiaj pani Marta Woźny-Tomczak. Dzień dobry, pani Marto.
Dzień dobry, pani Iwono. Witam też państwa serdecznie.
Pani Marta jest trenerką biznesu i ekspertką do spraw HR-u i w zeszłym roku w lutym magazyn Forbes Women umieścił panią na 9. miejscu na liście 25 mistrzyń LinkedIn w Polsce. Szczerze mówiąc, to ja nie do końca wiem, co to oznacza. Na pewno jest to ogromne wyróżnienie, ale w praktyce jakby to pani zdefiniowała?
To wyróżnienie, taka niespodzianka, jaka właśnie spotkała mnie w zeszłym roku, to wyróżnienie poświadcza o tym, że treści, które publikuję na swoim profilu pod swoim imieniem i nazwiskiem Marta Woźny-Tomczak, są dla czytelników bardzo istotne, ponieważ jestem chętnie obserwowana, czyli ktoś siedzi wieczorem na przykład po pracy, chciałby zasięgnąć trochę wiedzy, czy to o danych statystycznych, co się dzieje w temacie biznesowym, czy to inspiracji, no to wówczas na ten profil może sobie zajrzeć i taką wiedzę bezpłatnie zaciągnąć, zaznajomić się z nią.
Mocno pani nad tym pracowała, również na ten sukces, prowadząc od kilkunastu lat swoją własną firmę, ale gdyby też ktoś chciał zacząć przygodę z bieganiem, to również może poczytać pani książkę, bo jest pani maratończykiem.
Tak, jakąś taką życiową odskocznię warto mieć, żeby na przykład nie ulec wypaleniu zawodowemu czy przemęczeniu. No i dla mnie taką odskocznią, obok oczywiście życia rodzinnego, bo ja jestem też szczęśliwą mężatką, mamą dwójki dzieci, to moją taką odskocznią jest po prostu długodystansowy bieg.
I to jest pewnie też skuteczna metoda, która chroni panią przed wypaleniem zawodowym, bo między innymi o tym mamy dzisiaj rozmawiać. Taka jednostka chorobowa została wpisana na listę WHO i od stycznia można w Polsce, przynajmniej teoretycznie, otrzymywać zwolnienie lekarskie. Okazuje się, że wypalenie zawodowe, ten syndrom, to jest plaga. Plaga światowa, plaga europejska, a także, jak pokazują procenty, również plaga w Polsce.
Fajnie, że tutaj pani zaznaczyła, że w Polsce możemy otrzymać zwolnienie teoretycznie, ponieważ nie jest to jeszcze w praktyce coś, co nasz Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje i takie zwolnienie może zostać kwestionowane. Natomiast dla nas i tak, dla psychologów czy dla ludzi, którzy działają w świecie biznesu i widzą to, co się dzieje z nastrojami wśród pracowników, to i tak to jest bardzo duży krok do przodu. No, badania z zeszłego roku, 2021, mówią, że 40% Polaków ma problemy ze snem, a nawet 65% pracowników cierpi na to wypalenie zawodowe, to znaczy doświadcza symptomów, to jest właściwe sformułowanie. Czyli na pewno problem jest i warto o tym problemie mówić, no i też profilaktykę stosować u siebie.
Pytanie, czy symptomy wypalenia zawodowego, a wypalenie zawodowe są ze sobą jakoś tożsame? Czasami nam się wydaje, że my jesteśmy wypaleni zawodowo, tymczasem mamy symptomy, które być może nie do końca związane są z pracą.
To jest bardzo cienka linia pomiędzy doświadczeniem zwykłego zmęczenia, takiego zmęczenia, że wracamy. Na przykład w sobotę jesteśmy zmęczeni, bo w piątek wróciliśmy po ciężkim tygodniu pracy do domu, no i w sobotę jesteśmy jeszcze zmęczeni. No i to jest takie zjawisko, no można by było powiedzieć normalne, to się zdarza. Jak ktoś bardzo ciężko pracował przez cały tydzień, no to potrzebuje tego weekendu, żeby, no nawet użyję sformułowania, pochodzić sobie w piżamie. Ale cienka jest granica, bo jeśli ja za dużo mam tej ochoty do chodzenia w piżamie, albo ja pochodzę sobie jakiś czas zupełnie na luzie, czy wezmę dzień wolny, czy nawet wezmę tydzień, czy dwa tygodnie urlopu i po tym urlopie nie jestem w stanie wrócić znowu entuzjastycznie do pracy z takim entuzjastycznym nastawieniem, nie jestem w stanie realizować targetów czy projektów dokończyć, no to wówczas możemy powiedzieć, może to nie był mały objaw, powiem tak kolokwialnie objawik, tylko może jest to już rzeczywiście syndrom wypalenia zawodowego i my możemy sobie gromadzić te małe sygnały. Czyli właśnie jednym z nich jest przemęczenie. Kolejną rzeczą jest to, że czujemy, że się nie rozwijamy w pracy. I teraz znowu, no, można mieć taką pracę, że się w niej nie rozwijamy i to jest okej, i nie mam wypalenia zawodowego, ale jeśli ja dodam to moje zmęczenie i to poczucie, że się nie rozwijam, jeszcze dodam sobie na przykład to, że mam trudność w relacjach ze współpracownikami albo że szef mnie nie docenia, że spada mi przy okazji samoocena, nie czuję się skuteczny w działaniu, czuję się niedoceniony i brakuje mi wiary w moje możliwości, kompetencje, no to już to zaczyna nam, tak jak taki puzzle do puzzla, składać się w taką układankę, w taki obraz, że może rzeczywiście jest to wypalenie, czyli granica jest cienka. No bo każdy z nas mógłby sobie powiedzieć, okej, ja też się czuję niedoceniony przez szefa, ale czy od razu to oznacza, że mam wypalenie? Niekoniecznie. My musimy mieć kilka takich sygnałów rozłożonych w czasie, które non-stop, można by powiedzieć, permanentnie nas bombardują. Wtedy myślę, że lekarz tutaj miałby, czy psycholog, tak, miałby dużo większą pewność, żeby takie wypalenie zawodowe zdiagnozować.
Myślę, że dużo czasu minie, zanim lekarze odważą się, czy zdecydują się, co wpisać na listę symptomów wypalenia zawodowego, bo tak jak pani powiedziała, one są niejednoznaczne, czy nie będą też odsyłać Dokładnie. Do specjalistów, czyli na przykład do psychiatry, który być może ma większe kompetencje, żeby o tym zadecydować. Być może to wypalenie zawodowe związane jest z tym, że my za rzadko zmieniamy pracę. Kiedyś słyszałam takie stwierdzenie, zresztą specjalistów od HR, że dobrze jest zmienić pracę, przewietrzyć się, mówiąc kolokwialnie, co 7 lat. Nie wiem, czy pani się z tym zgadza. To jest oczywiście taka umowna liczba tych lat, ale może coś w tym jest.
Powiem w ten sposób. Jeśli mamy dynamiczne środowisko w pracy, zmieniają nam się przełożeni, może zmienia się nam lokalizacja, może zmienia się zakres obowiązków, to de facto można tkwić latami w tym samym miejscu pracy. Dzisiaj moim szef jest Polak, za chwilę to będzie ktoś z Danii, a za chwilę ja jestem szefem, dzisiaj jestem inżynierem, za chwilę będę menedżerem, będę szkolił innych inżynierów. Jeśli praca daje nam szansę na taki rozwój i on jest oczywiście z nami zgodny, on nam pasuje, dobrze się w tym czujemy, to ja nie wiem, czy jest sens zmieniać pracę. Nie wiem, jeśli firma jest dobrym płatnikiem, ma dobrą, ugruntowaną pozycję na rynku, oczywiście działa w sposób etyczny, zgodna jest z naszymi przekonaniami, wartościami, jakie wyznajemy, na przykład troski o planetę. Nie wiem, czy jest sens zmiany pracy. W przeciwnym razie, jeśli nie ma tych rzeczy, o których mówię, to 7 lat to jest bardzo długo. Czyli teraz z drugiej strony, ja nie wiem, czy rekomendowałabym bycie w tej firmie chociażby połowę tego czasu. Powiedziałabym, że po roku czasu firma, która mnie nie rozwinęła, nie jest zgodna z moimi wartościami, no to już jest definitywnie firma do zmiany.
A kiedy pani otrzymuje CV potencjalnego pracownika i patrzy pani, że ten człowiek zmienia pracę na przykład co roku? Czy to jest dla pani jakaś informacja, czy zapala się czerwona lampka?
Kiedyś taka zmienność w miejscach zatrudnienia była gorzej oceniana. To znaczy, można takim stereotypowym myśleniem, rekruter zakładał, że dany pracownik nie wykazuje się lojalnością. Dzisiaj, szczególnie jeśli patrzymy na pokolenie Z, czyli pokolenie najmłodszych osób wkraczających pierwszymi krokami na rynek pracy, dzisiaj byśmy powiedzieli, że rok czasu to wcale nie jest nie wiadomo jak krótki okres czasowy. I jeśli menedżer ma w swoim stażu 20 lat doświadczenia i każdy w innej firmie, to ja jako osoba prowadząca tą rekrutację czy szefująca taką firmą, zadałabym pytanie, czy może czasem nie pracuje jako interim menedżer. Być może przychodzi do danej firmy, naprawia to, co jest w tej firmie do naprawienia i na zasadzie kontraktu menedżerskiego po prostu idzie dalej, zrobił to, co trzeba. Jeśli natomiast to jest osoba, która została zrekrutowana do prowadzenia zespołu przez 3-4 lata, no a zmienia ten zespół, zmienia to miejsce pracy co rok, no to tutaj zamiast oceny tego człowieka tak na dzień dobry, to po prostu zapytałabym o motywy. Czyli de facto, czy ta zmienność rok po roku bycia danego kandydata do pracy w innym miejscu go w jakiś sposób dyskwalifikuje? Powiedziałabym, że absolutnie nie. I dla mnie byłoby to niesamowicie ciekawe, żeby poznać, co tak naprawdę jest przyczyną zmiany pracy. Bo być może stanowisko, na które nasz kandydat aplikował w danym miejscu pracy, właśnie tego wymagało. Dyspozycyjności przez rok, rozwinięcia na przykład rynku w Rosji, czy rynku, nie wiem, w Szwecji. Rynek się rozwinął, zostały tam poprowadzone odpowiednio kanały dystrybucji i pracę przejął inny człowiek, tak? A nasz kandydat na przykład leci na inne stanowisko, żeby innej firmie pomóc zrobić to samo. Więc żeby nie kategoryzować, oczywiście kiedyś było to oceniane jako negatywna, czy mogło być oceniane jako negatywna sytuacja w CV. Dzisiaj powiedziałabym, żeby się tym nie przejmować, tylko spokojnie się zastanowić, skąd mogła wynikać taka, a nie inna zmienność w pracy.
pewnie nie dla każdej branży byłoby to odpowiednie i też pewnie nie dla wszystkich.
Dokładnie. Tutaj też warto wspomnieć o takiej grupie osób, która, i to nie jest nic złego, mówię to z pełną świadomością, w pracy się zwyczajnie rozwijać nie chce. To znaczy są takie osoby, które traktują pracę jako miejsce, gdzie pozyskujemy środki finansowe, wykonują tam swoją pracę poprawnie, czy nawet bardzo dobrze, ale nie ciągnie ich, żeby nie wiadomo w jaki sposób się rozwijać. I to naprawdę nie jest nic złego. Jako pracodawca, no kodeks pracy mówi, że pracodawca musi wysyłać, musi podnosić kwalifikacje swojego pracownika. To jest jakaś taka sztywna reguła. Natomiast czasami podnoszenie kwalifikacji pracownika to jest to, że pracuje na innym oprogramowaniu, ale wykonuje i tak cały czas tą samą pracę. I też trzeba zrozumieć, na przykład podaję osobę, która chce pracować na 3/4 etatu, bo ma 4 dzieci, jest to kobieta, która chciałaby zakończyć pracę o 14, ma na przykład męża marynarza, więc nie musi się, nie wiadomo jak bardzo mocno martwić o finanse, chce coś w życiu znaczyć, ale o 14 chce zamknąć swój temat zawodowy i chce pójść do dzieci. Po prostu chcę z tymi dziećmi spędzić czas, pójść z nimi na plac zabaw. Dla niej przyjemnością jest ugotowanie obiadu. I ważne jest to, żeby wiedzieć, że to też jest doskonały pracownik, że dla każdego jest miejsce na tym świecie i że to, że ktoś nie ma nie wiadomo jak górnolotnych takich marzeń związanych z budową swojej ścieżki kariery, to wcale nie jest nic, co by go negowało. I taka osoba, która ma umowę na czas nieokreślony, przychodzi od 8, wychodzi hipotetycznie o 14 i wykonuje na przykład pracę administracyjną, napisze raport, odbierze telefon, też jest bardzo istotnym pracownikiem. Nie zawsze każda firma i nie na każdym stanowisku potrzebuje kogoś, kto jest przeambitny.
No więc właśnie, być może wpisujemy się w dalszym ciągu w ten przysłowiowy wyścig szczurów i trochę boimy się głośno i otwarcie powiedzieć, że ja nie mam aż tak wygórowanych ambicji zawodowych, że wolę spędzić ten czas w domu, nawet niekoniecznie z dziećmi, ale na przykład poświęcić się swojemu hobby. Do tego też mamy prawo.
Dokładnie.
Na przykład, tak. I
dokładnie.
Być może taki pracownik będzie, pracując mniej, wydajniejszy od tego, który spędzałby w pracy 8 godzin.
To jest pracownik, który jest często uporządkowany. To jest pracownik, na którym można polegać. To znaczy, może nie zadzwonimy o 22 z jakimiś takimi nagłymi informacjami, że coś natychmiast musi być wykonane, ale to jest na pewno pracownik, który obsłuży nam klienta między 8 a 14. Zna się już na tym, w jaki sposób tego klienta się obsługuje, bo pracuje wiele, wiele lat. Zapewnia pewną ciągłość, lojalność, czyli jak występuje rotacja w danej firmie, to taki pracownik jest tam cały czas. On już wiele przeżył. On już przeżył tych, którzy byli młodzi i chcieli zmieniać świat swoją przebojowością, a później okazało się, że był to słomiany zapał. Przeżył te osoby, które przyszły do firmy tylko po to, żeby się rozeznać, co się dzieje i po prostu uciekły dalej, bo ktoś przekupił ich, tak, z kwotą 100 czy 200 zł większą. A taki pracownik to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, lojalny człowiek i ja życzę wielu pracodawcom, żeby mieć właśnie takie osoby, na których można polegać, czy to jest lepsza, czy gorsza koniunktura na rynku, ale oni po prostu są.
Rozumiem, że pani jako pracodawca wykazuje taką elastyczność.
No myślę, że to jest kluczowe, że taką podstawową rzeczą w tym świecie VUCA, czyli w tych zmianach, w tym pędzie, jest to, że my patrzymy, kim jest ten człowiek, z którym współpracujemy. I długoterminowej strategii prowadzenia naszej firmy staramy się znaleźć dla niego takie stanowisko, które będzie odpowiadało właśnie jego wartościom, aspiracjom, chęci rozwoju. Dla przykładu powiem, może być tak, że ktoś jest bardzo ambitną osobą, ale się w tym momencie rozwodzi. Rozwody to nie jest coś, co jest rzadkością w dzisiejszej sytuacji, nie tylko zresztą w Polsce. Może być tak, że ktoś jest bardzo ambitną osobą, ale to jest osoba, która dzisiaj żegna umierającą na przykład w hospicjum mamę. I też dla takiej osoby, jako pracodawcy, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce w firmie.
Kolokwialnie pewnie odbarczyć go trochę.
Dokładnie. I też zrozumieć, że może dzisiaj ta osoba nie będzie brała nadgodzin, nie będzie przebojowa i nie wymyśli strategii marketingowej, ale po pół roku czasu, kiedy dojdzie do siebie, ona doceni to zaufanie, które dał jej pracodawca, doceni ten troszeczkę większy luz w pracy, bo być może mogła elastyczne godziny wziąć, czy jak popłakała się w pracy z powodu jakiejś trudnej sytuacji, to zostało jej to wybaczone i ktoś ją wręcz przytulił, czy dał wsparcie. I to też jest potrzebne. My jako pracodawcy, czy menedżerzy, tak naprawdę nie mamy wyjścia. My musimy reagować na to, co się dzieje na rynku i jednocześnie na to, co się dzieje w tych prywatnych życiach naszych pracowników. To też jest ważne.
To w takim razie na zakończenie pytanie ponowię, skąd tak duży procent odsetek ludzi cierpiących czy skarżących się na symptomy wypalenia zawodowego? Czy problem leży po stronie pracodawcy, czy właściwie nie można tutaj wskazać jednoznacznie, gdzie jest ta przyczyna?
Nawiążę do takiej metafory. Dzisiaj akurat słuchałam bardzo ciekawego wywiadu na temat tego, czyja to wina, że mamy wyciek danych. Czy to wina banku, że nie zabezpiecza odpowiednio naszego konta, czy to nasza wina, że logujemy się na przykład siedząc w kawiarni i stamtąd wykonujemy przelewy. I odpowiedź jest i tu, i tu. Czyli to jest wina zarówno banku, jak i nas, że jesteśmy niedyskretni. I tak samo identycznie jest z wypaleniem zawodowym czy z tymi syndromami. Z jednej strony nie można powiedzieć, że organizacja może umyć ręce od tego problemu, czyli firma, w której pracujemy. Nie może. Powinien być w firmie człowiek, czy to psycholog, czy dobry specjalista do spraw HR-u, czy po prostu dobry szef jako mentor, który wychwytuje te syndromy, który powie pracownikowi, wiesz co, widzę, że cały miesiąc bardzo ciężko pracowałeś, bierzesz teraz 3 dni urlopu, koniec tematu, poradzimy sobie bez ciebie, zastąpi cię koleżanka z działu. Czyli jest to odpowiedzialność po stronie absolutnie organizacji do tego, żeby szkolić menedżerów, żeby rozmawiać o tak zwanym well-beingu, czyli tej takiej naszej strefie samopoczucia też psychicznego, troski o to, jak my emocjonalnie pewne sytuacje znosimy. Absolutnie tak, ale też z drugiej strony, tak samo jak z tym, kolokwialnie rzecz mówiąc, wyciekiem danych. My też musimy zwrócić uwagę na to, czy potrafimy powiedzieć, zakomunikować naszemu menedżerowi, słuchaj, ja jestem bardzo zmęczony, ja potrzebuję urlopu. Wiesz co, mam bardzo trudną sytuację prywatną w moim życiu. Proszę, nie dawajcie mi dzisiaj tego projektu, czy ktoś inny mógłby to zrobić, albo czy możemy ten projekt po prostu zaparkować. Czyli ja też muszę jako pracownik mieć tą odwagę cywilną i tą asertywność w sobie, żeby w sposób kulturalny, bez jakiegoś takiego, nie wiem, aroganckiej postawy, czy takiej pretensji w sercu, żeby móc zakomunikować, przepraszam ciebie, nie dam dzisiaj rady, bo inne rzeczy też mam w głowie i mówię ci o tym, bo cię szanuję i bo firma, w której pracuję, uważam, że jest rokująca dla mnie, chcę tu pracować i potrzebuję po prostu trochę więcej przestrzeni, żeby sobie coś w tej mojej pracy przeorganizować. Czyli pani Iwano, podsumowując, i po stronie pracodawcy warto dbać o to, żeby tą profilaktykę wypalenia zawodowego prowadzić i absolutnie po stronie pracownika też trzeba o tym czytać i być świadomym tego, co się w naszych ciałach, organizmach dzieje.
Trochę mnie pani wyręczyła, pani Marto, za co bardzo dziękuję, bo dotarłyśmy do końca naszej rozmowy. Stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Kolejny ważny temat, na który dzisiaj nie mamy czasu, a wydaje mi się, że warto poruszyć. Dlaczego tak rzadko w polskich firmach jest ktoś, kto jest mediatorem, psychologiem, osobą, krótko mówiąc, dbającą o to, żeby było jak najmniej konfliktu i żebyśmy się dobrze w tej wspólnej przestrzeni pracowej czuli? Być może jest to pretekst do kolejnego spotkania. Pani Marta Woźny-Tomczak, trenerka biznesu i ekspertka do spraw HR. Oli Woźniak i Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. A ja nazywam się Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Świat się zmienia. To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.